Córko moja, spójrz, serce moje otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej Ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragniemy na początku tego letniego, nowego miesiąca wynagrodzić Najświętszej Marii Panny te wszelkie bluźnierstwa, oplucia, grzechy, które popełniamy w swoim życiu, raniąc przede wszystkim w ten sposób serce Pana Jezusa, ale również serce naszej ukochanej Matki Maryi. Dlatego pragniemy dzisiaj wspólnie zatrzymać się nad drugą tajemnicą bolesną różańca świętego, biczowanie Pana Jezusa. Każdy z nas dobrze zna tematykę, co się wydarzyło w życiu Jezusa Chrystusa, jaki to był bardzo ciężki, smutny czas w życiu samego Pana Jezusa. Te wiadomości, te informacje czerpiemy przede wszystkim z Pisma Świętego, z Ewangelii, która przypomina nam w sposób szczególny, można powiedzieć, te trudne momenty, które wpisują się w życie i świadectwo Jezusa Chrystusa. Ale oczywiście rozważając tajemnice poszczególne, możemy tutaj zauważyć takie dwa podstawowe etapy tego, co działo się w życiu Pana Jezusa w czasie biczowania. Mianowicie pierwszy, na który rzadko zwraca się uwagę, to podczas sądu u Kajfasza, gdy Pan Jezus odważnie odpowiedział, mówił o prawdzie. Mówił przede wszystkim prawdę, nastawiane mu zarzuty. I zobaczmy, że za to został spoliczkowany, a po osądzeniu, że jest po prostu winien śmierci. Dokonało się okrutne biczowanie. Wówczas zaczęli pluć na niego, zaczęli bić Jezusa pięściami, policzkowali go, szydzili z niego, wypowiadali bluźniercze słowa: prorokuj nam, Mesjaszu, prorokuj, Mesjaszu, kto cię tak naprawdę uderzył. To jest ten pierwszy etap. Drugi to ten, o którym zazwyczaj myślimy, odbył się podczas samego już sądu u Piłata, gdy Piłat kazał Jezusa ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Myślę sobie, że niewiele pomaga nam ten opis do zrozumienia, czym było i jak wyglądało to drugie szczególne biczowanie. Z pomocą przychodzi prorok Izajasz, teksty Pisma Świętego, któremu Bóg Ojciec odsłonił okrucieństwo męki Zbawiciela. Chciałbym tutaj właśnie podać kilka tych wersetów, które o tym nam przypominają. Mianowicie, nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Zgardzony, dopchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Słowa te nieco bardziej pozwalają sobie wyobrazić skutek biczowania. Przede wszystkim jego okrucieństwo. Bóg Ojciec ukazuje nam Jezusa Zbawiciela po biczowaniu, jako tego, na którego trudno jest człowiekowi popatrzeć. Nawet nie da się patrzeć. Tak nieludzko został oszpecony, że przed jego ubiczowanym obliczem Człowiek zakrywa twarz, odwraca głowę. Nie jest w stanie nasza ludzka kondycja, nasz rozum pojąć, jak człowiek może oszpecić tak człowieka. Zobaczmy, że Bóg tak naprawdę odsłonił przed nami w przytoczonych słowach z Księgi proroka Izajasza, że Jezus cierpiał za nas, cierpiał za każdego człowieka, że to przez nas Bóg dopuścił, aby tak Jezusa oszpecono. Lecz On się barczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańcę uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Z drugiej strony to ze względu na szczęście Boga Ojca, by On nie cierpiał, Jezus dobrowolnie poddał się temu okrutnemu biczowaniu, także ze względu na nas, na człowieka, by nas ocalić od Bożej sprawiedliwości i wybłagać u Ojca dar miłosierdzia. Bardzo stosowne i piękne są też słowa, które mogą nam jeszcze lepiej przeżyć to dzisiejsze nabożeństwo maryjne, mianowicie słowa dotyczące świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Pan Jezus w mistycznej wizji odsłonił przed nią moment swego biczowania. Uruchommy teraz swoją wyobraźnię, by głębiej przeżyć te wydarzenie, którego świadkiem była święta Faustyna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, szat obnażonego. I zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę siekali Jezusa. Serce mi ustawało, patrząc na te boleści. Wtem rzekł mi Pan te słowa: cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu. Są to grzechy nieczyste. O jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne. Odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardziej jeszcze zdziwiło. To oczywiście niektóre słowa, jakie w sposób mistyczny święta siostra Faustyna mogła zobaczyć, to co przedstawił jej Pan Jezus. Myślę sobie, że nawet Maryja, która była obecna, która widziała, co się tak naprawdę dzieje z jej synem, jako matka cierpiała, jako matka współcierpiała ze swoim ukochanym jedynym synem. Tradycja też żydowska utrzymywała, że skazańcowi wymierzano 40 uderzeń bez jednego, gdyby liczący się pomylił, czyli 39 razy. Zróbmy zatem matematyczny rachunek. 39 razy 9 daje 351 ran na ciele Jezusa. Trudno sobie to przede wszystkim wyobrazić. Wszystko to jest potrzebne nam, drodzy czciciele naszej ukochanej Matki Maryi, żeby teraz zrozumieć, czym jest i na czym polega żal za grzech. Jest ono przede wszystkim owocem rachunku sumienia, który mieliśmy nie tylko nazwać grzechy popełnione, ale także je policzyć, a szczególnie grzechy ciężkie. Musimy mieć świadomość, że nawet najmniejszy grzech popełniony, nawet nieświadomie w naszym życiu, my za każdym razem, niezależnie jaką mamy wiarę, jaka jest ta nasza przynależność do Jezusa Chrystusa, za każdym razem ranimy Jezusa Chrystusa. Właśnie biorąc w swoje dłonie ten bicz i uderzając naszego Zbawiciela. Myślę, że warto czasem nad tym się zastanowić, w szczególności w naszej codzienności, kiedy nie odmawiamy modlitwy, kiedy realizujemy jakieś zadania dla dobra swoich najbliższych, dla rodziny, aby pamiętać, że musimy się w jakiś sposób pamiętać i nie popełniać grzechów, nie raniąc w ten sposób naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ewangelia według świętego Jana dopowiada jeszcze parę innych szczegółów. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go biczować. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani, słudzy zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Biczowanie to straszny moment, który nastąpił w życiu Pana Jezusa. Te dwie sceny biczowania Jezusa zawarte są w Ewangelii. Mówią wielką prawdę o nas samych, o naszym biczowaniu innych ludzi, o naszych ranach, które nosimy, często skwapliwie chowając je przed światem i przed Bogiem. Biczowanie podające raz za razem uderzenia, niemożność uchylania się przed nimi, niemożność ucieczki, bezradność i oczekiwanie na kolejny cios ze strony tych, których się kocha. Dzisiaj warto prosić w czasie dzisiejszego wieczoru Matkę Bożą, aby pomagała nam przezwyciężać nasze grzechy, nasze upadki, nasze świadome zranienia względem Jezusa Chrystusa, ale także niepokalanego serca Maryi. Trzeba prosić o taką szczególną opiekę, aby Matka Boża zawsze była obecna w naszym życiu, w naszym sercu. A myślę sobie, i to też bardzo często mogliśmy usłyszeć w kościołach z ust naszych duszpasterzy, że kto kocha Matkę Bożą, kto ma wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, to na pewno z nią wszystko przezwycięży. Będzie osiągał już tu na ziemi tą szczególną świętość. Będzie odkrywał na nowo drogę prowadzącą do Jezusa Chrystusa. To dlatego Bóg dał człowiekowi dekalog. Dał tą szczególną drogę. On jako ojciec najlepiej wie, że przestrzeganie zasad zawartych w dekalogu pomaga człowiekowi, a nie go ogranicza. Zauważmy jednak, że Bóg nie egzekwuje przestrzegania tych zasad przemocą. On cierpliwie człowieka prowadzi, wyjaśnia mu, tłumaczy, wychowuje. Bóg ciągle bez reszty jest dla każdego człowieka. Trzeba zaznaczyć, że nam jednak często brak tej cierpliwości, brak opanowania i w emocjach, albo co gorsza, na zimno z jakimś wyrachowaniem. Siłą egzekwujemy posłuch. Biciem zmuszamy do przyjęcia praw, które ustanawiamy. I nie wzrusza nas płacz dziecka. Tak samo jak Żydów nie wzruszył widok ubiczowanego, zakrwawionego Jezusa Chrystusa. Na widok słabszego rośnie w człowieku agresja. A im więcej stosujemy przemocy, tym trudniej nam na własną agresją zapanować, zatrzymać się, wyhamować. Ta agresja przejawia się nie tylko w przemocy fizycznej. O wiele częściej przejawia się w przemocy słownej, czasem psychicznej. I tak jak łatwiej nam bić dzieci, tak wobec dorosłych częściej agresja przejawia się w słowach. Wobec najbliższych prawie wcale nie liczymy się z tymi słowami. Warto, tak jak wspomniałem przed momentem, prosić dzisiaj w modlitwie Najświętszą Maryję Pannę, o taką odwagę, abyśmy, gdy coś ma wydarzyć się złego w naszym życiu, jakieś złe słowa mamy wypowiedzieć, to warto sobie uświadomić, kogo też tymi słowami mogę zranić, komu zadać cierpienie, co może się złego przez te słowa wydarzyć w życiu drugiego człowieka, czy w życiu samego Jezusa Chrystusa. Prośmy właśnie Matkę Bożą, aby zawsze wskazywała nam tę szczególną drogę prowadzącą do Jezusa Chrystusa.
Orędzie fatimskie tnie miłością serca matki, która jest zawsze otwarta dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem. Niepokalane serce Marii zostało otwarte dla nas na Kalwarii słowami konającego Chrystusa: niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pod krzyżem Maryja stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską jej niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi.